Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam z misjonarskiej Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Nasza wspólnota modlitewna jest bardzo liczna i rozległa. Dzięki Radiu Maryja i Radiu Warszawa wykracza ona daleko poza mury tej dostojnej Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Będąc tak wielką wspólnotą, zanosimy wielkie dziękczynienie przed tron Boży za dar gorzkich żalów, które już od 300 lat ubogacają życie Kościoła. Czynimy to pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, biskupa warszawsko-praskiego, który z wielkim zaangażowaniem głosi nam kazania pasyjne. W czasie dzisiejszego nabożeństwa w sposób szczególny skierujmy nasze myśli i serca ku Matce Bożej, ku jej niezwykle mężnemu, najgłębiej zranionemu i najofiarniej miłującemu sercu. Pokorna służebnica Pańska jest matką o rozdartym z bólu sercu, o obliczu, które skamieniało w cierpieniu. Jest tą, która z rodzaju ludzkiego najgłębiej uczestniczyła i uczestniczy w misterium crucis i w misterium salutis. Matka boleściwa, pod krzyżem Syna stojąca, ledwo żywa. Jej dzisiaj głęboki pokłon oddajmy i pod jej przemożną opiekę się uciekajmy. Prośmy Matkę Najświętszą, aby wypraszała nam u Boga łaskę wiary niezłomnej, zaufania bezgranicznego i wierności Bogu do końca życia. Polecajmy pod jej opiekę Ojca Świętego, cały Kościół, Ojczyznę, nasze rodziny i wszystkie nasze dzienne sprawy. A do naszego jubileuszowego dziękczynienia za 300 lat gorzkich żalów dołączmy dzisiaj dziękczynienie za 15 lat diecezji warszawsko-praskiej, prosząc Boga, aby jej obficie błogosławił na dalsze lata. Prośmy o to błogosławieństwo szczególnie dla obecnego wśród nas pasterza tej diecezji, arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Rozpoczynamy gorzkie żale.
Oh, przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W drugiej części rozmyślania męki pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany z niewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.
Thank you. choć i tę szóstą ranę od belki na grzbiecie, myśl wasza w głębiach czasu z płaczem odszukała, najbardziej współczującym sercem nie pojmiecie, czym był mi wzrok mej matki, gdy pod krzyżem stała. Beata Obertyńska. Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze Radia Maria i Radia Warszawa-Praga. Już po raz piąty w świętokrzyskiej Bazylice Krzyża Świętego na nabożeństwie gorzkich żalów stajemy wobec tajemnicy miłości ukrzyżowanej. Wobec tamtej godziny Wielkiego Piątku, dla której przyszedł na świat i stał się człowiekiem. Wobec tamtej śmierci, tamtego świadectwa miłości Boga do człowieka, bo przecież ten, którego przebili, Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, został ukrzyżowany również za nas, wyznajemy w kredo Kościoła. Wobec prawdy o miłości Boga, który Syna własnego posyła na świat dla zbawienia człowieka, stają kolejne generacje chrześcijan, a sakrament chrztu i wiara włącza ich wszystkich w tajemnicę miłości ukrzyżowanej i miłości zmartwychwstałej. Tym nowym pokoleniom Kościół przynosi prawdę o Bogu, który posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Prawdę, która stanowi fundament życia chrześcijańskiego. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka. Otwieramy na tę prawdę wiary nasze serca. Przyjmujemy ją z ufnością. Poprzez chrzest, zanurzeni w śmierci Chrystusa, z której powstajemy, zmartwychwstając z Nim. Jesteśmy przecież w porządku łaski ludźmi nowego stworzenia. A przyoblekając się w Chrystusa, stajemy się żywymi kamieniami, powołanymi, aby ogłaszać chwałę i dzieła tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Grzech jest rzeczywistością świata. Skupimy się dziś na tym rozważaniu. Chrystus chce, abyśmy szli za Nim Jego śladami, a iść Jego śladami to znaczy być gotowym do wzięcia swojego krzyża i naśladowania go, do wyrzeczenia się zła, do uwolnienia się z grzechu. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Na drogach Wielkiego Postu w godzinie gorzkich żalów wobec miłości ukrzyżowanej stajemy wobec grzechu, jego destrukcyjnej siły, jego obecności w naszym sercu, umyśle, woli, także wobec konsekwencji grzechu tych ostatecznych, które mają znaczenie dla naszego zbawienia. To do tych, którzy stanęli po stronie grzechu, którzy opowiedzieli się za nim świadomym aktem swej woli, odnieść można słowa proroka Jeremiasza. Poszli za nicością i stali się nicością. Możemy wskazać z własnego doświadczenia, wydobyć z pamięci także narodu, z historii ludzkości, także te systemy tych ludzi, ideologie, które zawierzyły grzechowi, zanegowały miłość ukrzyżowaną, zdradziły Boga, zastąpiły tablice dekalogu nowymi manifestami bezbożnych utopii. Ileż to razy człowiek siadał na tronie Boga, detronizował Boga. To był straszny grzech. Niestety on ma wciąż te tendencje i tu i tam człowiek wciąż usiłuje i pragnie siadać na tronie samego Boga. Poszli za nicością i stali się nicością. Stali się wyrzutem ludzkiego sumienia, tragicznym przykładem tego, do czego może dojść, kiedy w sposób świadomy odrzuca się Boga, źródło życia i ładu sumienia, kiedy własne życie podporządkuje się krzywdzie i zdradzie. Bo grzech to tak naprawdę jest odrzuceniem Boga. Boga i Jego przykazań. I grzech wciąż jest rzeczywistością świata. Tak, wciąż jest obecny wśród nas. Obecny pośród wspólnot, struktur, systemów, w których uzewnętrznia się moc złego, także w naszym codziennym życiu. Analizował ten problem Sobór Watykański II i w konstytucji Gaudium et Spes, Radość i Nadzieja, powiedział: w ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta zaczęła się ongiś na początku świata i trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Tajemnica nieprawości. Określamy ją po łacinie mysterium iniquitatis. Tajemnica nieprawości obecna jest w wielu przejawach współczesnej kultury, która pomniejsza, często wręcz usuwa i wypłukuje z ludzkiej świadomości poczucie grzechu. Więcej, poczucie Boga, tajemnicy ludzkiego istnienia, duchowej osnowy ludzkiego życia. Jakże często doświadczamy tego sami, kultura ta zamyka oczy na tajemnicę i piękno wiary, na moc Bożej miłości, odwraca się od człowieka. Mówiłem już o tym podczas rozważań ubiegłych tygodni, o tym mysterium iniquitatis. Cywilizacja życia i cywilizacja śmierci. Kultura życia i kultura śmierci. Przedwczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Życia. Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. Przypatrzmy się powołaniu do chrześcijańskiego życia. Zapytajmy, czy potrafimy odnaleźć w swoim sercu bojaźń Boga. Często, gdy udzielam sakramentu bierzmowania i mówię o darach Ducha Świętego, przypominam także i ten, który wymieniany jest na siódmym miejscu, bojaźń Boża. Czy nie usypiamy naszych sumień pobłażaniem dla naszych grzechów i samousprawiedliwieniem? Czy nie wytykamy słabości innym, aby w ten sposób uspokoić własne sumienie? Na końcu dziejów, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, ujawnione zostanie postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw tajemnice ludzkich serc. Tę myśl możemy odnaleźć u ewangelisty Marka i u świętego Pawła w liście do Rzymian. Chrystus powie w dniu ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Wszystko, co uczyniliście, weź swój krzyż i idź za nim. I jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie, jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. Jesteście wszyscy, bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, na mocy otrzymanego sakramentu chrztu i bierzmowania wezwani przez Boga do misji uświęcania świata, do apostolstwa w warunkach swej codziennej egzystencji, do nasycania jej wartościami Ewangelii, chrześcijańską etyką, bo nasza postawa chrześcijańska sprawdza się najpełniej w szkole codziennego życia, pośród obowiązków, trosk dnia, pośród kontaktów z innymi. To prawda, mówimy, przecież nie ma na co dzień wielkiej nadzwyczajności, gdy dni są podobne do siebie jak paciorki różańca. Część życia wielu z nas przeszła w czasach minionego systemu. Okoliczności zewnętrzne powodowały często, że musieliśmy co i raz konfrontować nasz chrześcijański etos ze strukturami grzechu, także tymi systemowymi, inspirowanymi przez ateistyczne państwo, nieprzyjazne chrześcijaństwu. Ale przecież, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, mówi święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. W tamtej rzeczywistości strukturalnego grzechu ta łaska uzewnętrzniała się w codziennych postawach w szkole, uczelniach, w miejscach pracy. Świadectwo wiary i wierności Chrystusowi tysięcy chrześcijan tamtych czasów nie polegało na ostentacji, bo ta opresyjnym systemie mogła przynieść opłakane skutki. Wyrazem tej wierności była duchowa manifestacja uodporniania się na presję ideologii systemu, mocnym poczuciem wolności duchowej, która nie podda się jakimkolwiek naciskom. Zdaliśmy dobrze i jako Kościół, i jako naród tamten egzamin wierności Chrystusowi. A nie były to czasy proste. Jeden z księży profesorów badający archiwalne zasoby akt IPN-u dotyczące Warszawy, archidiecezji warszawskiej, stwierdził, że w latach 1960-69 nie wybudowano ani jednej świątyni. Nie otrzymał Kościół ani jednego pozwolenia. Nie musieliśmy budować domu wolności na duchowych zgliszczach, tylko na skalę wiary, z której duch Polski wyrasta. Wcześniej przecież w osobie Jana Pawła II, papieża Polaka, ukazaliśmy światu wartość polskiego dziedzictwa. I jakże pięknie o tym dziedzictwie mówił Benedykt XVI podczas swej apostolskiej pielgrzymki śladami swego poprzednika w maju ubiegłego roku. Ale może, mówiąc o tym zagubieniu sensu czasu i dnia Pańskiego trzeba powiedzieć, że w tym ostatnim dokumencie adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, sakrament miłości mówiący o Eucharystii, papież Benedykt XVI przypomniał to, co wcześniej formułował także Jan Paweł II o świętowaniu niedzieli, a tygodnik Niedziela umieścił także zdjęcie Ojca Świętego z laską uniesioną do góry i słowami: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I teraz w tejże adhortacji papież Benedykt XVI przypomina, używając sformułowań łacińskich, że jest Dies Domini, czyli Dzień Pański, Dies Christi, Dzień Chrystusa, Dies Ecclesiae, Dzień Kościoła i Dies Hominis, Dzień Człowieka, poświęcony człowiekowi, jego radości i odpoczynkowi. A Dzień Kościoła to dzień celebrowania Eucharystii. Dzień Chrystusa to dzień odkupienia i Dzień Pana to dzień stworzenia. Może zróbmy konkretne postanowienie rekolekcyjne Wielkiego Postu roku 2007. Co do tego dnia Dies Domini, Dies Christi, Dies Ecclesiae, Dies Hominis. Dzień Pana, Dzień Chrystusa, Dzień Kościoła, Dzień Człowieka. Nie dzień zakupów i sklepu. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Przypatrzmy się, by być strażnikami także sensu czasu. Sensu czasu. Rozpoznawaniu naszych zadań. To prawda, że zlikwidowaliśmy wiele białych plam, jakże wiele wyjaśniono niepodejmowanych przez lata wątków. Wiele z tych prac pokazuje zło tamtego czasu. Wiele wagi poświęca się też ludziom, którzy w tamtych latach gorliwie służyli systemowi kłamstwa i występkom, a niektórzy z nich jeszcze dziś niczym zwiędłe liście leżą po różnych zakątkach, jak mówi prorok Izajasz. To o nich można powiedzieć słowami proroka Jeremiasza. Okryci są hańbą, ponieważ postępowali obrzydliwie, co więcej, zupełnie się nie wstydzą. Ale nie oni wyrażają ducha tej ziemi. Z tamtego czasu trzeba wydobywać wielkość, heroizm codziennego dnia, który ma służyć naszemu dziś i naszemu jutru, bo on jest w polskich wsiach, miastach, miasteczkach, rodzinach, który się objawiał w wierności, w wierze, prawdzie. Tą drogą wierności prowadził Kościół i naród prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, apostoł Chrystusa i jego matki. Wychowywał, podnosił wzwyż, uczył, jak nie należy poddawać się złu, odkrywać w tamtych trudnych czasach piękno pracy ludzkiej, sens trwania przy wartościach ojczystych, blask prawdy, którą przynosi Chrystus, Ewangelia, Matka Boga, Kościół Święty. Mówił także o tym tu, w tej świątyni, w czasie swoich słynnych świętokrzyskich kazań. I trzeba wracać także w dzisiejszych czasach do klarowności jego postawy, jego programu nadziei, do Jego programu dla polskich serc i sumień. Programy te wsparte są o skałę Chrystusowego Krzyża. To prawda, że być może często wierni są zdezorientowani, bo wielu mówi po swojemu, a prawda jest jedna. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: my chcemy iść za Tobą, to znaczy za Chrystusem. To jego słowa z Drogi Krzyżowej w Laskach w 59 roku. A mamy swój krzyż, każdy z nas ma swój. Pójdziemy więc za Tobą, przyglądając się Twojemu krzyżowi. Zapomnijmy na moment o swoim, a jeżeli on jest, to stanie się lżejszy. Włożymy go na ramiona. Będziemy dźwigać. Może ktoś pomoże jak Szymon z Cyreny. Ty, Chryste, kroczysz na czele wielkiego pochodu wygnańców, synów Ewy, dzieci Bożych i braci Twoich. To są słowa kardynała Wyszyńskiego. Bądźmy razem z Tobą, miłości ukrzyżowana. Kościół oczekuje miłości. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, na drogach gorzkich żalów przywołałem postać sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapłana wiernego, jednego z tych wielkich mężów tamtego wieku. Przywołałem tę postać nie bez powodu. Dziś Kościół w Ojczyźnie potrzebuje Waszego świadectwa wierności. Wszystkich wiernych, nie tylko biskupów i kapłanów, wiernych, szeregowych powiedzmy. Oczekuje także miłości. Wciąż nowych form aktywności ludzi świeckich, bo to oni według miary daru Chrystusowego stają się świadkami i narzędziem posłannictwa samego Kościoła. Są też powołani do tego, to cytat z Konstytucji Soborowej, Radość i Nadzieja, Gaudium et Spes, aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa. Tyle grup, stowarzyszeń, organizacji, po 20, po 30, w każdej parafii. I jeszcze niektóre konkurują między sobą. I tyle mocy, tyle siły, używając wyrażenia marynarzy, para idzie w gwizdek, a nie powinna. I jeszcze raz podkreślam, tylu polityków i tylu sił żeruje na ludziach wierzących. Dlaczego? Bo nie jesteśmy prawdziwymi świadkami wiary, Kościoła, wierności Bogu. Trochę na niby. Czy to będą ludzie swego obowiązku? Czy będą posłami, których normą postępowania powinno być wrażliwe, wierne prawom Boga sumienie, a nie wymóg partyjnej strategii, dyscypliny? Czy będą wrażliwymi obywatelami, inicjatorami bojkotu prasowego w Józefowie, którzy nie chcą się godzić na wszechobecną agresję pornografii? To świadectwo wierności jest dziś bardzo potrzebne. Pośród zasadzek wolności i demokracji, w świecie praktycznie bez granic, globalnym, jednej wsi, we wszechobecnej obecności mediów, które potrafią służyć wspaniale człowiekowi, a zarazem niszczyć to, co do tej pory kształtowało człowieka. Może nawet to świadectwo wierności jest dziś bardziej potrzebne niż wtedy, kiedy biegła ostra granica między dobrem a złem. Trzeba więc określić swoje miejsce, gdzie jesteśmy, w jakiej odległości od świątyni, od ołtarza. Czy dajemy przyzwolenie na grzech? Czy jesteśmy wierni zasadom? Czy po prostu jesteśmy ludźmi honoru jako chrześcijanie? Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Przypatrzmy się powołaniu naszemu do życia dojrzałych chrześcijan, do życia we wspólnocie Kościoła. A Kościół to matka nasza, mój Kościół. Czytamy: kryzys w Kościele. Kryzys? To czyj? Kościół formował się pod krzyżem Pana w godzinie Jego śmierci, tam pośród tych, co towarzyszyli Jego ostatniej godzinie. Była tam matka Jego i siostra matki Maria i Maria Magdalena i umiłowany uczeń i żołnierze, co przebili Jego bok włócznią, i setnik rzymski. Na drogach gorzkich żalów spotykamy się z matką, która staje się sercem tamtego Kościoła. Staje się powierniczką tamtej drogi krzyża. Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Stała matka boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Matka obecna w tajemnicy Kościoła i w tajemnicy polskich serc. Wierna matka, która stoi pod krzyżem syna. Czy pamięta wtedy o słowach starca Symeona: a twoją duszę miecz przeniknie? A może wtedy, w tej godzinie bólu, wróciło wspomnienie na umocnienie, na nadzieję słów anioła wypowiedzianych w chwili zwiastowania: nie bój się, Maryjo. Maryja, matka Kościoła, ucz nas kochać Kościół Twego Syna Twoją miłością. Dziś ten Kościół staje się obiektem medialnej licytacji oskarżeń i sensacji. Kościół, mówiliśmy o tym, który przeprowadził naród przez czas materialistycznej ideologii bezbożnego systemu, Kościół męczenników, błogosławionego Władysława Findysza, zakatowanego w 65 roku w Rzeszowie, księdza Jerzego Popiełuszki, tylu innych. Kościół ogniem próbowany. Kościół kapłanów wiernych Chrystusowi i wartościom ojczystym. Dziejowego dorobku Kościoła w Polsce nie można mierzyć ani pomniejszać miarą grzechów, które Kościół w swej pokorze wyznaje, które bada w sposób systematyczny i których skali się nie lęka, bo zna skalę dobra, bo zna plon tamtych lat, bo także zna wymiar grzechu. Ten dorobek można mierzyć miarą miłości, wierności, także skuteczności Jego posługi. Ten Kościół rok w rok wysyła dziesiątki misjonarzy w cały świat. Rodzi powołania, instytuty świeckich, które żyją radami ewangelicznymi. I płacze po zmarłych kapłanach. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, wróćmy jeszcze do pytania skierowanego do Piotra. Czy miłujesz mnie? Pytał Chrystus Piotra. Czy miłujesz mnie? To jest podstawowe pytanie, które Chrystus kieruje do nas, wszystkich członków Kościoła opartego na fundamencie apostołów, na deklaracji Piotra, na świadectwie wiary tylu męczenników i wyznawców. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Zapytać można niejednego głośnych w ostatnich tygodniach publicystów, których artykuły opatrzone są informacją, że jest to publicysta katolicki. Z czyjego nadania katolicki? Co oznacza ta etykietka przyklejona do tekstów, które pozbawione są katolickiego ducha? Niewiele mają wspólnego z katolickim spojrzeniem na drugiego człowieka, z szacunkiem dla prawdy, dla godności. I pytanie także, kim jest dziennikarz? Co go definiuje? Brak jest na dzień dzisiejszy tej definicji. I zastanawia się nad tym także Rada Etyki Mediów. Bracia i siostry, Kościół powinien być adresatem ludzkiej miłości, bo jest źródłem miłości, bo jest ciałem, którego Chrystus jest głową, bo żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego, bo Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele, bo Kościół jest oblubienicą Chrystusa, bo jest świątynią Ducha Świętego, bo począł się zawiązywać pod krzyżem Pana w godzinie odkupienia. Kościół idzie drogą człowieka, drogą rodzin, drogą narodu. Idzie ku zbawieniu, ku sprawom ostatecznym, ku najgłębszemu powołaniu, życiu z Bogiem wieczności. I dlatego, by przybliżyć Kościół w swoich strukturach także, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 roku, dziś dokładna rocznica, 25 marca, powiększył ilość struktur, jakimi są metropolie, diecezje, z 27 diecezji do 44. Po to, by zdynamizować, ożywić życie religijne, pastoralne, posługę kapłanów, biskupów, uaktywnić wiernych w różnych formach dzieł istniejących w diecezjach. A także jest to jeden z wielkich elementów państwowo-twórczych, o czym dzisiaj prawie się nie mówi. Kościół uświęca świat. Kościół wyznaje swoje winy, rozpoznaje i przezwycięża w duchu Bożej miłości, w duchu przebaczenia, zadośćuczynienia i pokuty. I niech to usłyszą wszyscy, a szczególnie ludzie mediów, szczególnie tych, którzy w ostatnich miesiącach tyle uwagi poświęcają Kościołowi. Przedstawiciele areopagu współczesnego świata, W obliczu miłości ukrzyżowanej przypomnijmy tylko jedną prośbę i życzenie. Pamięć o etycznym i moralnym wymiarze swojej służby, która daje tak wiele możliwości w zakresie krzywdzenia i pomocy, zarówno w zakresie pomocy, ma wymiar służby publicznej. Umiłowani w Panu, w godzinie gorzkich żalów wracamy pod krzyż Chrystusa, tam, gdzie rodzi się Kościół, wspólnota nadziei, miłości i obecności, miłości ukrzyżowanej, miłości zmartwychwstałej Chrystusa. Dzisiejszego wieczoru kierujemy nasze myśli ku Matce, która tam stoi pod krzyżem Syna. Kierujemy słowa modlitwy. Pragnę, Matko, zostać z Tobą. Zostać z Tobą. Dzielić się Twoją żałobą. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Kapłan udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Podejdziemy teraz, aby ucałować relikwie Krzyża Świętego. Większość z nas uczyni to tylko duchowo, ale przecież zawsze z najgłębszą czcią. Kończą się dzisiejsze gorzkie żale. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przypomnę, że kazania pasyjne Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia drukowane są w tygodniku diecezji warszawsko-praskiej Idziemy. Przypomnę także, że w naszej Bazylice Świętego Krzyża można napływać płytę CD ze wspaniałym nagraniem gorzkich żalów w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego, a także inne płyty i pozycje jubileuszowe. Można je również zamawiać listownie lub telefonicznie. Adres: Bazylika Świętego Krzyża, ulica Krakowskie, przedmieście 3, 00 047 Warszawa. Telefon kierunkowy 22 i następnie 55 68 820. Wychodząc z Bazyliki będziemy mogli złożyć ofiarę na potrzeby Radia Maryja. Teraz już łączymy się ze studiem Radia Maryja w Toruniu.